Może nie ze wszystkimi się przywitałem, dlatego chciałbym z tego miejsca to uczynić. Pokój Wam. Nie wiem, dlaczego ten słownik tutaj otwarty jest. Tak się zastanawiam. No, przypuszczam. Chciałbym... Myślę, że wiadome jest wszystkim, że będzie taki szczególny temat. No, temat co zasady dla, czytając Słowo Boże w naszych Bibliach, co najmniej takie słowo jak ekumenia występuje czy nie? No, nie występuje, aczkolwiek ja też na początku tak myślałem, że w źródle takiego słowa po prostu nie ma, ale jest. Za chwilę o tym może wspomniemy. Ale temat taki został po prostu wywołany i myślę tak, bo tak zacząłem się zastanawiać, no co nam samo słowo, tak jakby my usłyszeli dzisiaj słowo, ktoś mówi ekumenia, co byśmy podwiesili pod to słowo? Może zanim jeszcze tak zapytam, to albo najpierw zapytam, a później... Brata Pawła Czewana zapytam, czy tam w Mołdawii podobnie jest. No co byśmy podwiesili pod to słowo?
Jednoczenie
się. Jednoczenie się.
Zamieszanie.
Zamieszanie. Podwiesiłbyś. Zamieszanie. Dlaczego zamieszanie? No to może później, ja wiem, że będzie jeszcze taki czas, no ja teraz może tak. Mówisz, że będzie to pewne ekumenia, to zamieszanie. No, źródło słowa nie mówi, że zamieszanie. Czy jeszcze ktoś by coś powiedział? Ja myślę, że takie słowa może nie będę pytał, bo wiem, że tam pytania będą trochę później. Bliskie słowa ekumenii, które można spotkać, ekumenizm, ekumeniczny. Jest to pewnego rodzaju, tak jak tutaj ta myśl była wspomniana, bo chciałbym podzielić tak na dwie części, co Biblia na ten temat mówi i co my możemy usłyszeć z zewnątrz, aczkolwiek to się wszystko upiera na pewnej, na, w pewnym stopniu na Słowie Bożym. Ja myślę, że tak obserwując mnie samego, zaskakiwało nieraz pewne wydarzenia. Można usłyszeć w środkach masowego przekazu dość często modlitwy ekumeniczne, prawda? Myślę, no i jak to, na czym to polega? No? Że każdy, zbierają się różni wyznawcy, prawda? I no nie wspólnie się modlą, może po kolei się modlą. I mnie tak uderzyło po śmierci papieża Polaka. Zjechali się do Watykanu i przyjechał też i rabin żydowski. No i tak sobie myślę, wszystko jest dobrze, no wszystko bym zrozumiał, no ale po co ten rabin tam pojechał, nie? Ja myślę, że dla nas, kiedy patrzymy na Żydów jako naród wybrany, dość często zastanawiamy się nad tym. Samo słowo ekumenia, bracie Paweł, na Rumunii, na Mołdawii jest znane słowo ekumenia. Czyli tam jest jeszcze prostota.
Nie
istnieje. A ja nie wiem, czy ja dobrze tam poznaję, a okularów nie mam. Tam ktoś z Niemiec jest chyba, tak? W Niemczech znane to jest? A co byś widziała to pod ekumenią?
I u nas to jest nawet taki kościół i ten kościół, on ma dwa strony. Jedna strona jest dla katolicy i ta druga strona jest na protestantów. To znaczy, u nas to jest znane.
Tak.
To jest też taka... Mieszane.
Mieszane, tak. No, mieszane, dobrze. Ja myślę, chciałbym, bo tak, muszę przyznać, że ja też nigdy bliżej tym się nie zastanawiałem, bo z zasady przyjmowało się tym, że ta rzecz, tworzenie pewnych wspólnot takich, z punktu widzenia biblijnego to nie jest taka rzecz, która byłaby właściwa, wręcz przeciwnie. I o tym później wspomniemy. Ale muszę przyznać, że kiedy wszedłem na internet na tyle, na ile mogłem wejść, to dowiedziałem się bardzo ciekawych rzeczy. Ja mam pewien artykuł, wydrukowałem, którego ja tutaj może nie będę używał, bo w naszych dyskusjach, chyba w późniejszych takich rozważaniach, że ludzie zauważają też, co się dzieje. Co się dzieje, a dlaczego zauważają, to za chwilę o tym wspomniemy. A więc słowo ekumenia wywodzi się z języka greckiego oikomene. Nie wiem, czy dobrze to wyrażam, ale chyba tak to brzmi. W którym słowie wyrażono ideę całego zamieszkałego świata. Czyli ono dotyczy złączenia całego świata. Za chwilę o tym jeszcze wspomniemy. Czyli ono zawiera w sobie taką myśl, żeby wszystko zjednoczyć, wszystko połączyć. No, wiadomo, jeśli połączyć, to pod jakiegoś przedstawiciela bądź widzialną władzę. Ekumenia dotyka różnych dziedzin życia, dotyka życia cielesnego i duchowego. Może ona dotyczyć polityki i gospodarki? No, ktoś by powiedział, że nie. No, my może tak patrzymy dzisiaj, jest zjednoczona Europa. Ale popatrzmy, że powstaje Parlament Europejski, być może, że będzie powstawał jeszcze światowy, czyli jest w pewnym sensie zjednoczona. Ktoś powie, nie, każde państwo ma niezależność. Ale jak posłuchamy uważnie, to każde prawo w państwie jest podporządkowane pod tak zwane dyrektywy Unii. Czyli jest to pewnego rodzaju jednoczenie. Czy to źle, czy dobrze? No, z jednej strony popatrzymy, że jest to co? Dobrze. Dobrze. Ale z drugiej strony, jak popatrzymy, to jest ograniczona całkowicie swoboda danych krajów, obywateli żyjących w danym kraju, bo nie jest to takie proste. Ja bym tutaj chciał wspomnieć na przykładzie, no zaraz jeszcze może wspomnę, bo tak samo ekumenia dotyczy militarnej. Powołany został sojusz NATO, a to nic innego, to jest pewien związek, żeby skupić wszystkie armie praktycznie większości świata, całego świata, więc nikt się po prostu nie może wychylić. I kiedy tak popatrzymy, to chciałbym wspomnieć tutaj wam o takiej sytuacji, na przykład Iraku. Irak chciał się troszeczkę być niezależny od ekumenii, czyli zjednoczonego całego świata, prawda? Nie podporządkował się. Co zrobiono? No, agresja. Po prostu trzeba powiedzieć jasno, agresja. Nie będziemy wnikać, o co chodzi tam w tym wszystkim. Tylko, że ciekawsze jest to, że człowiek, który kierował danym krajem, został skazany bodajże za 28 osób zabitych szeitów czy szynitów, już nie pamiętam. Nie, Kurdów zagazowanych. O. A jeżeli czytamy informacje, to już około 3000 żołnierzy amerykańskich zginęło, a nie mówi się o ludności cywilnej. Mówimy o demokracji, niesie dobrobyt, ale ten dobrobyt jest opływający po prostu krwią. Czyli nie jest to do końca tak, że te zjednoczone kraje, jak gdyby, pakty, układy, które są, że wnoszą od razu wielkie, od razu, czy w ogóle wniosą, to znak zapytania, jakiekolwiek takie błogosławieństwo, jak im się wydaje, że to demokracja przyniesie wielkie błogosławieństwo. Ja o tym wspominam, bo tutaj w tym artykule jednym to czytałem, że nie wiem, w którym wojna była w Iraku, ale nie było, bo w 2002 roku zapowiadał, że będzie wojna w Iraku, a następnie w Afganistan i Pakistan. Czyli ludzie, którzy śledzą, oni widzą, co się dzieje. No i też, że to jest podłoże troszeczkę w tym religijne. Ale chciałbym dalej pójść jeszcze, że ekumenia dotyczy religii. I to, co najbardziej praktycznie dotyczy zjednoczenia kościołów. Lecz zawsze jest, że jest ścisły związek religii z władzą świecką i to praktycznie od IV wieku. No, kiedy prześledzimy troszeczkę rozwój w wieku Ewangelii krzewienie chrześcijaństwa, jak to było, to ta religia ściśle złączona zawsze była z władzą cywilną już praktycznie od IV wieku. Ale ekumenia może dotyczyć również muzyki. Może czy nie może? Może czy nie może? Tak cicho mówicie. Nie, zaraz do tej głośniejszej dojdziemy. Ale chciałbym o czym, że pewne nurty muzyki bardzo szybko mają wpływ na całe społeczeństwa. Mają czy nie mają? Mają wpływ od razu na całe społeczeństwa. To samo dzieje się w ugrupowaniach religijnych, że pewna uprawiana muzyka może mieć wpływ na wszystkie kościoły, załóżmy. Ja myślę, że dla nas, to co najmniej dla mnie, ja to nie chcę po prostu krytykować, ale jest znany na przykład muzyka gospel. W założeniu jest zła? Muzyka dobrej? Nadziei, dobrej nowiny, czyli wesołej Ewangelii. Czyli jak popatrzymy, to jest wszystko dobre. Byśmy powiedzieli, założenie. No ale wykonanie. I kiedy popatrzymy na podłoże tej muzyki, no to muzyka ma podłoże z chyba muzyki murzyńskiej, prawda? I ono to przeniknęło do kościołów i się podoba. I chcemy uprawiać, no ja nie mówię, że my chcemy, no. Chrześcijanie chcą uprawiać taką muzykę. No jest raz, że być może rytmiczna, drugi raz w sposób wesoły chyba. Pojawiają się ruchy ciałem. No jak nie jesteśmy murzynami, nie umiemy po murzyńsku, to murzyna zaprosimy, żeby nas nauczył, nie? No bo ktoś to musi pokazać, jak to się robi. Czyli praktycznie rzecz biorąc, to doprowadza do pewnych... Założenie niby jest bardzo jakie? Dobre. No ale ja tu jeszcze bym na tym wszystko... Ale kiedy popatrzymy, to biorą w tym udział różni chrześcijanie. Ale przede wszystkim ci, co wierzą w Trójcę. I jak to ma się do tego wtedy? Ciekawe jest, bo to się tak utarło, że tak. Zejdziemy się wszystkie ugrupowania, przyjdzie baptysta, adwentysta, zielonoświątkowiec, badacz. Zejdziemy się razem, pośpiewamy i każdy odejdzie do swojego ugrupowania i jest okej. Okay. No jest okej? Okay? No może i okej, okay, nie wiem. Może i jest. No ale poznajmy troszeczkę bliżej. Chciałbym z wami tutaj takie dalej nawiązać do tego słowa. Ekumenia jest tym greckim słowem, to już jest, które wyczytałem na internecie, słowem określającym cały zamieszkałą ziemią. Czyli ekumenia określa całą zamieszkałą ziemię. Występuje wielokrotnie w Nowym Testamencie i daję przykład. No nie ja, tylko po prostu na czym jest opierana praktycznie. Za chwilę o tym może szerzej wspomniemy. Ale daję przykład z Ewangelii Mateusza, tam gdzie to słowo, przepraszam, z Ewangelii Łukasza, drugi rozdział. Mówi, i stało się w one dni, że wyszedł dekret od cesarza Augusta, aby popisano wszystek świat. I tam jest to słowo oikomene, czyli ekumenia w naszym znaczeniu. Czyli cały świat, można to sprawdzić w encyklopedii Stronga, można to sprawdzić, że cały świat, a można i na internecie, bo ekumenist twierdzi, że na tym opiera swoją naukę o ekumenii. Że tam się pojawiło to słowo ekumenia. Cały świat że to dotyczy, że spis dotyczył całego świata złączonego. No, widziano w tym cały świat właściwie cesarstwo rzymskie, no bo wydawało im się, że poza cesarstwem rzymskim już nie ma nikogo. Wówczas nie wiedziano jeszcze, że świat jest znacznie większy niż potężne państwo cesarza rzymskiego. Ale słowo ekumenia już wtedy służyło do wyrażania uniwersalnej myśli chrześcijaństwa, głoszenia zgodnie z nakazem Pana. I posłużyli się tutaj znowu tym drugim określeniem, które jest Ewangelii o Królestwie, że głosić Ewangelię o Królestwa po całym świecie, czyli ekumenia, po całym świecie, na świadectwo wszystkim narodom. I na tym opiera się dzisiejsza ekumenia, na tych wersetach, że należy Ewangelię głosić na całym świecie, ekumenii. Czyli dotyczy głoszenie Ewangelii całego świata. No, czy to źle, czy dobrze? Dobrze, prawda? Popatrzymy. Ale kiedy dokładnie popatrzymy i będzie kazana Ewangelia po całym świecie, po co? Na świadectwo. Tu jest zasadnicza różnica. Nie po to, żeby nie mówi, kto będzie kazał. Nie mówi nic, tylko że przyjdzie taki czas, że ta Ewangelia będzie kazana. Starożytny Kościół nazywał swoje sobory lub synody ekumenicznymi. To, co wspominałem o tym słowie pochodnym. Wtedy, gdy reprezentowani byli na nich chrześcijanie nie tylko z jednej prowincji, lecz z całego cesarstwa, więc całego znanego ówczesnego świata. Słowo ekumeniczny pokrywa się więcej lub mniej z pojęciem obejmujący wszystko, ogarniający cały świat. I jest skierowany do całej ludzkości, a zarazem wyraża jedność chrześcijaństwa. No i tak mówię, że wyraża założenie, bo to jest założenie artykułu właściwie z Polskiej Rady Ekumenicznej, czyli założenie jest takie, żeby była jedność całego chrześcijaństwa. A tu, co na początku wspominaliśmy i dość często tak się powtarza, że może zejść badacz, adwentysta, zielonoświątkowiec, wszyscy razem pośpiewają ładnie i każdy odejdzie sobie, prawda? Nie. To nie o to chodzi. Ekumenie nie chodzi, żeby każdy odszedł sobie, tylko aby każdy był zjednoczony. Ekumenizm. To działalność na rzecz pojednania chrześcijan. Ekumenizm to dialog różnych wyznań oraz próba wzajemnego zrozumienia. Źle? No wydaje się wszystko bardzo dobrze. Ale mówi, ekumenizm to podstawa, pełna tolerancja, szacunku wobec bliźnich tradycji religijnych, czyli inaczej mówiąc, ekumenizm to jest zamazanie pewnej różnicy pomiędzy chrześcijaninami. Tolerancja to jest, no może o tym słowie jeszcze później troszeczkę wspomniemy, ale to wszystko, aby zamazać różnicę między wierzącymi. Więc w tym wszystkim chodzi o to. Chodzisz do tego kościoła, to dobrze. Chodzisz do drugiego kościoła, to co? To dobrze. Ja dla was wszystkich polecam, na internecie jest taki ekumeniczne małżeństwo. Obejrzyjcie sobie ten artykuł ekumeniczne małżeństwo. No, na jakich to zasadach, jak pilnować należy też swego? Swojego przekonania należy przekonać i jak to małżeństwo ma, jak dzieci wyglądać i tak dalej. Bardzo ciekawy artykuł, że to nie jest taka do końca pewnego rodzaju swoboda, jak nieraz jest propagowana. Dlaczego ja tutaj brata Pawła tak pytałem, czy taka ekumenia jest znana w tym w Rumunii, w Mołdawii? Ponieważ najlepiej się mówi, jak się widzi to wszystko we własnym kraju. I chciałbym tutaj jeszcze o Polsce, jak to wygląda w Polsce. W Polsce istnieje Polska Rada Ekumeniczna, która jest częścią międzynarodowego ruchu ekumenicznego. Posiada status Rady Stowarzyszonej ze Światową Radą Kościołów. I tutaj, że ta Światowa Rada Kościołów zrzesza w sobie około No, może teraz już więcej. Ja tą informację miałem, że 147 różnych kościołów, różnych wyznań religijnych. W Polsce tyle nie, ale Polska to współpracuje. Ponadto Polska współpracuje z Konferencją Kościołów Europejskich oraz Ekumeniczną Radą Młodzieży w Europie. Czyli jak patrzymy, to wszystko jest zjednoczone, prawda? W jakiś sposób zjednoczone. Dla ciekawości to tylko wspomnę, że do tej pory, co doczytałem, to oficjalnie wiadomo stowarzyszonych. Nie ma tak dużo w Polsce tych kościołów, które są w ekumenii. W ekumenii bodajże jest 7 kościołów i jedno mnie zaskoczyło, jedno, że stowarzyszone jest z ekumenią Polskie Towarzystwo Biblijne. No i patrząc po internecie, były niektóre cytaty z Biblii ekumenicznej. Nie wiem, nie widziałem takiej jeszcze w Biblii. Ale zaskoczyło mnie, że Towarzystwo Biblijne przystępuje do ekumenii. Co wydaje się, że ideą tego towarzystwa była pewna niezależność, ale staje się pewnego rodzaju zależność. No i teraz, co bardzo jest ważnego, że aby być w ekumenii, to nie będę mówił, że trzeba organizację, jakiś kościół, który ma osobowość prawną, ale chciałbym odnośnie wiary, przekonania, iż się wyznaje, tak to jest określone, trójjedynego Boga. Czyli w ekumenii być nie można, jeśli się wyznaje jednego Boga. Jednego Boga, trójjedynego. Podaje Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz jeszcze uznać Jezusa jako Boga człowieka. Czyli z tym narodzeniem, że narodził się jako Bóg. I jak tak popatrzymy, że trzeba mieć pewnego rodzaju wyznanie wiary. I teraz mówiłem, że wspomnę o tym, że bardzo szerzy się, że o wielkiej tolerancji, bo założenie jest. Z jednej strony tolerancja, ale z drugiej nie. Ten warunek jest, że musisz uznać co? To Trójcę musisz uznać. Nieprawda, że jest tolerancja, bo jeżeli by była tolerancja, to pozostałaby i co? Swoboda w tym uznaniu. Nie ma. Musisz uznać Trójcę. Tolerancja to wyrozumiałość, lecz czasami tolerancja przybiera formę obojętności. Jak się to przejawia? Dość często możemy powiedzieć, a mnie to nie przeszkadza, ja mogę słuchać różnych wykładów, prawda? O, na przykład, no, mnie nie przeszkadza wykład o wtórej obecności, mnie nieważne, czy Pan jest, czy nie jest, a co to jest? Jak jest nieważne, to jest to. No niepotrzebny. Jestem obojętny na tą rzecz, prawda? Następuje pewnego rodzaju, zaciera się różnica. To nie tak do końca jest, że to jest pewnego rodzaju, wydaje się, że tolerancja, a tolerancja bardzo szybko, od tolerancji bardzo szybko do obojętności. Wspomniałem, że jest oparte na tych takich dwóch wersetach, a mianowicie głosić Ewangelię po całym świecie, czyli oikumenę i to, że ten spis był. Aczkolwiek później wspomnę, nie wiem dlaczego nie doszli, że są inne wersety jeszcze, które zawierają to słowo, ale nigdzie nie jest to o tym wspomniane, później o tym wspomniemy. A więc wiara w trójjedynego Boga. Jak to się ma do Biblii? No, proszę. No, w 5 Mojżeszowej tam wspomniane jest, że słuchaj Izraelu, Bóg jest trzy. Bóg jest jeden. I ja myślę, że coś jak gdyby ucieka nam z Biblii, mówiąc o ekumenii, o łączeniu, to chciałbym jeszcze tutaj przeczytać z Ewangelii Marka, 12 rozdział od 29 wersetu. Pan Jezus otrzymał takie pytanie. Które jest największe ze wszystkich przykazań? A Jezus mu odpowiedział. Najpierwsze ze wszystkich przykazań jest: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Wydaje się, że dokładnie i wyraźnie jest tutaj wspomniane, że nie można mówić o tym, że Bóg jest w trzech osobach. I chcę powiedzieć, że Żydzi mają z tym wielkie kłopoty. To, co może dość często nieraz wspominamy, że jest wielki ruch w Izraelu, Żydzi mesjańscy, ale mają problem. No jak żyć, żeby uznać Trójcę? Kiedy ten werset, słuchaj Izraelu, Bóg jest jeden. I tam kombinują, jednak w trzech postaciach może być. I ja myślę, że dla Żyda to jest wielka, wielka trudność. Chciałbym przytoczyć jeszcze jeden fragment taki, który wyczytałem. Zdanie. To jest z pewnego opracowania Talmud czy Biblia. Jeśli nie uznaje się Trójcy, to jest się ignorantem lub heretykiem. Jeśli nie uznaje się Trójcy, to jest się ignorantem lub heretykiem. A żeby być w ekumenii, trzeba uznać Trójcę. A jeżeli nie uznasz, a chcesz mieć łączność z nimi, to jesteś heretykiem. To jesteś heretykiem. I taką konkluzję pewien autor daje, że wyraz ekumenia znaczy dosłownie, lecz mało precyzyjnie. Bo wyraz dosłownie znaczy świat zaludniony. Mówi, lecz w praktyce to, co jest krzewione, oznacza to świat zalodniony jednowiercami. Czyli nie możesz inaczej wierzyć, musisz przyjąć, tak jak ja to uznaję. Czyli też zaszczytne hasła, wydaje się, żeby tylko mieć, zebrać się wspólnie i mieć wspólnotę, tu właściwie te zaszczytne hasła upadają, bo chce się przeprowadzić, aby ten świat był zaludniony jednowiercami. My wierzymy, że będzie kiedyś, o czym wspomniemy, może jeden pasterz i jedna co? Owczarnia, prawda? Ale tutaj tego chce dokonać człowiek. Tak, to co przytoczyłem, to przytoczyłem w tej takich opracowań różnych. Ale teraz popatrzmy, jak Biblia na ten temat. Co Biblia na ten temat mówi? Czy Biblia coś mówi o ekumenii, świecie zaludnionym, czy też nie? Mówi, czy nie mówi?
Mówi o jednoczeniu się.
O jednoczeniu się mówi. A na czym byś to powiedział?
Żeby się nie
jednoczyć. A kiedyś to będzie i tak zjednoczone. Proszę.
Na przykład w Starym Testamencie, żeby Żydzi nie jednoczyli się z poganami. Żeby nie mieli...
Tak.
W sposób,
jest pisane, że w przyszłości będzie jedna religia. Będą wszystkie narody przychodziły. Pana.
Będą.
Także będzie jedna religia obejmowała, jedna wiara.
Tak, będzie obejmowała. Ale nie będzie to stworzone przez człowieka. A ja bym chciał to, co człowiek próbował najpierw uczynić. Dobrze? Popatrzmy na pierwszą Księgę Mojżeszową, zaraz 11 rozdział od 1 do 9 wersetu. Ja myślę, że znane jest wydarzenie po potopie. I rzekł jeden do drugiego, od trzeciego wersetu mówi: nurze, uczyńmy cegłę, wypalmy ją ogniem, Mieli cegłę miasto kamienia, a glinę i owatą miasto wapna. Potem rzekli, nurze zbudujmy sobie miasto i wieżę, której by wież dosięgał do nieba. A uczyńmy sobie imię, byśmy się stać, co nie rozproszyli. Chcieli żyć w zjednoczeniu. Tylko mały taki szczegół. Uczyńmy sobie imię. Kogo chcieli uczcić? Pana Boga? No, kogo chcieli uczcić przez tą wieżę Babę? Człowieka. Chcieli coś wspaniałego stworzyć i mówi, że my stworzymy to i my będziemy żyli jako jedna wspaniała rodzina na całym świecie. Bo ta wieża będzie dla nas tym praktycznie znakiem. No, czy wyszło to człowiekowi na dobre? No, zapis podaje, że Bóg pomieszał języki i się rozeszli. I kłopoty są do dziś dnia, ja do końca z Pawłem nie mogę się, nie porozumie się dzisiaj, bo Paweł się nauczył po polsku. Ale to są skutki pomieszania po prostu języka, że ciężko jest się porozumieć. To jest jedno. Inne chciałbym wspomnieć. Wielkie takie jednoczenie w oddawaniu czci w proroctwie Daniela, 3 rozdział. Coś się tam stało, że król wystawił wspaniały co? Obraz. Może odczytam 3 werset. Wtedy się zgromadzili książęta, starostowie, hetmani, starsi, poborcy, w prawach biegli, urzędnicy i wszyscy przełożeni nad krainami ku poświęceniu obrazy, który wystawił Nabuchodonozor król i stanęli przed obrazem, który był wystawił Nabuchodonozor. A woźny wołał wielkim głosem, wam się opowiada ludziom, narodom i językom. Skoro usłyszycie trąby, piszczałki, lutnie, skrzypce, a kłaniajcie się obrazowi złotemu, który wystawił król Nabuchodonozor. Bo jeśli się kłaniać nie będziesz, to zginiesz. I gdzie zginiesz? W czym? W piecu. Proszę?
W ogniu piekielnym.
O, i tam napalony był 7 kroć. Ja tak nieraz mocno się zastanawiam, tekst manny nieraz czytamy. Chcielibyśmy być zawsze widziani jako tych 3 co? Młodzieńców. Wyrwie nas, lubo nie wyrwie, ale wiesz, że temu obrazowi się co? Kłaniać nie będziemy. Ja myślę, czy nie jest pewnego rodzaju lekcja na czas dzisiejszy. Myślę, że osobne by było rozważanie, bo tak, król wystawił obraz, byli książęta, wszystko, śmietanka się zebrała koło obrazu, była wspaniała orkiestra, ale coś jeszcze. A i wtedy jeszcze oprócz tego wszystkiego woźny wołał. Nowy przekład mówi herold, tak? Herold. Paweł, jak jest po rumuńsku? 4 werset bodajże. 3, 4.
Wierzę.
3, 4 Daniela. Tak. Ja jeszcze może zanim Paweł to wspomnę, że w języku rosyjskim, ukraińskim właściwie głosiciel. Jest użyte słowo głosiciel. Nie wiem, czy jest to samo, co herald. Nie wiem, czy jest to samo, co woźny, ale jest głosiciel. Ten, co ogłasza. No, Paweł nie przełoży tylko na polski pewno. Dlaczego o tym może wspominam? Wspominam o tym, że ktoś jeszcze pobudzał do tego, żeby oddać temu wspaniałemu, co? Obrazowi pokłon. Mówi, że praktycznie wyjścia nie ma, że przychodzi taki czas, że ten obraz trzeba czcić. Czyli przychodzi takie następują zmiany, taka sytuacja przychodzi, żeby temu obrazowi oddać cześć. No, ja tak jak patrzyłem na język rosyjski, to mówię głosiciel, to ten, co ogłasza. A dość często ten, który głosi Słowo Boże, jest nazwany też czym? Głosicielem. To znaczy, że mogą się znaleźć tacy, co będą widzieć w tym pewną piękność. I dlatego chcielibyśmy się zawsze widzieć jako tych trzech młodzieńców. No to jeżeli chcemy się widzieć jako tych trzech młodzieńców, to nigdy nie możemy słuchać tego woźnego głosiciela, tego, który nam chce ukazać nie to piękno Biblii, tylko piękno, co zbuduje człowiek. Ktoś to wydarzenie bardzo ściśle jest złączone z Księgą Objawienia, gdzie może też jest przedstawiona ekumenia, 13 rozdział, a 14 werset. Od 14 do 18 wersetu. Tam nie mówi, że tu uczynił obraz i tutaj będzie podobnie, lecz mówi 13 rozdział od 14 wersetu Księgi Objawienia. Mówi, aby uczynili obraz bestii, która miała rana od miecza, ale za się użyła. I dano jej, aby mogła dać ducha onemu obrazowi. Kto da ducha obrazowi? Bestia, która miała co? Wcześniej ranę. Ale mówi w jakim celu, aby? Żeby mówił obraz tej bestii i to sprawił, aby ci, którzy się nie kłaniali obrazowi onej bestii, byli pobici. Jak ścisła jest łączność z tym, co w proroctwie Daniela. Nie ukłonisz się obrazowi, zginiesz w ogniu. Tu nie pokłonisz się, nie będziesz się kłaniał obrazowi onej bestii, będziesz pobity. I mówi, że to dojdzie do takiego, że nie będzie można, mówi, a czyni to, aby wszyscy mali, wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, wzięli piętną na prawą rękę albo na czoło swe. Czyli każdy, żeby wziął piętno. A piętno to co to jest? Pieczęć, znak. Znak. I tu mówi na rękę lub czoło. No. Myślę, że chodzi o przyjęcie pewnego znaku, że się chce współdziałać z tym obrazem. Współdziałać z obrazem. Ale jak Paweł to wspominał, kiedyś zadałem w zborze pytanie, co by było takim dla nas przekonywującym przez Biblię na ekumenie. I usłyszałem odpowiedź, że proroctwo Izajasza, 4 rozdział i 1 werset. W on dzień uchwyci się 7 niewiast męża jednego, mówiąc, chleb swój będziemy jeść, będziemy, odzieniem swoim przyodziewać się będziemy, tylko niech nas wią od imienia Twego, a odejmij pohańbienie nasze. No, bardzo ciekawy werset. Siedem niewiast uchwyci się jednego męża. Przez niewiastę jest obrazowany co?
Kościół,
prawda? Przez niewiastę Kościół. Czyli można powiedzieć, że siedem to też liczba symboliczna, że wszyscy uchwycą się jednego męża, a tym jednym mężem, o którego wszyscy chcą się nazywać jego imieniem, to co? Nasz Pan. Mówi, ale byleśmy Twoim imieniem się nazywali. Ale tak, chleb swój będziemy co jeść, odzieniem swoim będziemy się co?
Przeodziewać.
No, chleb to jest co? Chleb. Chleb zawsze nam wskazuje, no, pokarm. I chodzi o pokarm jaki?
Duchowy.
Mówi, my będziemy spożywać ten pokarm swój. Byleśmy tylko byli jako od Twego imienia jako chrześcijanin. No, załóżmy, on jako chrześcijanin. Byle od Twego imienia. My będziemy mieli swój chleb, swój pokarm. Mówi, będziemy mieli swoją odzienie. To znaczy, że co? No, my tam znamy takie odzienie o jednym, który wszedł i mówi, jak ty się znalazł, nie mający co tutaj? Szaty. Weselnej szaty. Czyli odzienie, to co przykrywa naszą nagość, nasze grzechy. Jest to sprawiedliwość Chrystusowa. Mówi mnie, twoja sprawiedliwość, sprawiedliwości twojej nie chcę. Ja sobie sam tutaj to wszystko uczynię. Wszystko, co mi jest potrzebne, ja sobie uczynię. Nasze zastanawianie nad tym, czy dzisiaj to, co obserwujemy, to jest, czy jeszcze nie ma. Czy ten jednoczące się chrześcijaństwo podchodzi w ten sposób, czy w inny podchodzi? Mówi, nie patrzmy, co nas dzieli, ale patrzmy, co nas łączy. Co nas łączy. A więc szatan stara się za pośrednictwem człowieka, ekumenii, zawładnąć światem. I ja myślę, że on ciągle się stara. Bardzo ciekawa jest ostatnia pokusa naszego Pana, bo kiedy przyszedł czwarty rozdział Ewangelii Mateusza, a werset ósmy. Wziął go za się diabeł na górę bardzo wysoką i pokazał mu wszystkie królestwa świata i sławę ich. I rzekł mu, to wszystko dam tobie, jeśli upadszy, pokłonisz mi się. Co chciał dać Panu Jezusowi? Cały świat. Zjednoczony świat pod głową szatana, a teraz ja dam Tobie i będziemy wspaniałe dzieło przeprowadzać, ja będę na duchowym, jako duchowa istota, a Ty będziesz jako na ziemi. Czyli chciał cały świat, żeby był podporządkowany przez Jezusa szatanowi. Ja myślę, że to, co wspominaliśmy na początku, te wszystkie działania odniosą pewne sukcesy. Lecz tak jak słowo mówi, że na końcu ta cała misterna budowa i tak legnie w gruzach. Wspomniałem o tym, że chciałbym jeszcze werset zacytować, o który nie wiem dlaczego, jeżeli tak ekumenia jest to słowo wyeksponowane, dlaczego nie jest wspominane to słowo, które jest zapisane w Dziejach Apostolskich, a 17 rozdział, 31 werset. Przeto iż postanowił dzień, w którym będzie sądził wszystek świat. I tam jest słowo oikomene. Czyli postanowił dzień, że będzie sądził wszystkich świat w sprawiedliwości przez męża, którego na to naznaczył. upewniając o tym wszystkich, zbudziwszy go, mówi z martwych, od umarłych. Czyli wyraźnie mówi, że całe dzieło ekumenii, zjednoczenia człowieka, świata, zostanie dokonane przez męża do tego naznaczonego, którego Pan Bóg zbudził od umarłych. Nie dokona tego nigdy kto? Nie dokona tego człowiek. Nie dokona tego człowiek. I jeszcze jeden ten werset, który jest tak wspomniany z Ewangelii Jana, że będzie 10 rozdział, 16 werset. Jeden pasterz i jedna owczarnia. Że przyjdzie czas, że Pan Jezus cały rodzaj ludzki doprowadzi do społeczności z Panem Bogiem. Kiedy patrzymy przez pryzmat Biblii, to Biblia to zjednoczenie przez człowieka tak ocenia pozytywnie? Negatywnie ocenia, prawda? Ocenia negatywnie. I dzisiaj, jak widzimy te różne ruchy zjednoczeniowe, żeby zapanować nad całym światem, żeby stworzyć społeczeństwo zapełnione jednowiercami, bo musi przyjąć Trójcę, czyli wyznawać Trójcę. Jak się zachować w tym wszystkim? Wspominaliśmy na początku, szerzą się różne nurty w religii. Odchodzimy od pewnych, jak gdyby, takich biblijnych. No, może te słowa też są biblijne, ale uzasadnień biblijnych. Widzimy tylko troszeczkę, to wszystko nam się dość często może podobać, co jest w innych kościołach. Można sobie zadawać pytanie, dlaczego żyjemy w takim czasie, że formuła chrztu dość często chcemy zmienić, bo nam się ta stara nie podoba. Żeby już chrzest nie był w śmierć Chrystusa, a tylko w imię. Żyjemy w czasie, że muzyka propagowana przez kościoły, załóżmy amerykańskie, ewangelickie, amerykańskie, za tym nurtem gonimy. Jak się zachować? No a to podoba mi się trochę to. Jak to się zachować? Czy Biblia coś na ten temat mówi? Czy nie? No, żyjemy... W tej taka pieśń jest w niepokoju w świecie. Zamieszania i niepokoju, prawda? No, śpiewamy to. No, żyjemy. Ale jak się zachować w tym świecie? Zamieszania, niepokoju. Że z jednej strony widzimy, że to, co jest stworzone z punktu widzenia biblijnego, nie do końca jest takie to właściwe, prawda? No, wiemy, że będzie to tworzone, ale no, jak uniknąć tego nurtu? Jest problem. No, ja rozumiem, no, to jest taki problem. Młody człowiek mówi, no jak tam się młodzi ludzie zbierają, to ja się z nimi spotkam. No, czy to źle? No, wydaje się, że bardzo... No dobre, no jak zrezygnować z takiej społeczności? No i... A może ja bym chciał to kogoś poznać? W końcu obojętnieje na to, ja mam inny pogląd, ale dlatego, że tam mogę kogoś spotkać, ja tam pójdę. Kiedyś zrobiłem taki sondaż, no mówi, no o takich ruchach różnych i pytam, do czego to prowadzi taki ruch? A młody człowiek mi mówi bezpośrednio, do anarchii. No to czemu tego głośno nie powiesz? A on mówi, nie mogę, bo ja bym później był stamtąd usunięty. Czyli za cenę społeczności, bycia razem, czasami o pewnych rzeczach, no, wolimy co? Przemilczeć. No ale jak się zachować? Żeby nie ulec wpływom. Ja myślę, że mamy pewien taki piękny zapis Każdy może sobie to, może dość często wspominany przez braci, Księga Rut, drugi rozdział, od 8 wersetu. Wiemy, co w tej rodzinie było, że wyemigrowali z okolic Betel, wyemigrowali do ziemi moabskiej. Tam Noemi synowie pomarli, została tylko i wyłącznie z synowymi. I teraz ona sama chce wrócić z powrotem. A Rut synowa mówi, lud twój, lud mój, ja pójdę z tobą. Przychodzi, no ale wiadomo, że byli zoburzali i wyszła zbierać na pole czyje? Boza. I tam czytamy. Wzbudza z prochu ubogiego. No. 8 i 9. Nie wiem, gdzieś mi to uleciało. O, przepraszam. 2 rozdział, 8 i 9 werset. Wtedy rzekł Boaz do Rut. Słuchaj, moja córka, nie chodź zbierać kłosów. Idź zbierać kłosy na inne pole, tak? Tak jej powiedział? A jak jej powiedział? Nie chodź zbierać na inne pole. Nie odchodź stąd, ale się trzymaj dziewek moich. Pilnuj tego pola, na którym rządź będą, a chodź z nimi. Czyli ta lekcja nam dostarcza coś. Jak się zachować? Czy szukać tych nowinek płynących, powiedzmy, ze świata, bądź tego chrześcijaństwa, dzisiejszego chrześcijaństwa, bądź mieniącego się czasami chrześcijaństwa, czy zbierać to, co mamy, a mamy wspaniały pokarm, który jest w Słowie Bożym, czy szukać czegoś innego, co inni ludzie wytwarzają, mówią. Dlatego ta przestroga, żeby nie chodziła na inne pole. Dość często się zasłaniamy pewnym wersetem, a może to przy innej. Wszystkiego doświadczajcie. Prawda? I czasami się podpieramy, braterstwo, tym wersetem, że wszystko trzeba doświadczyć, żeby tego to trzeba iść pozbierać trochę na inne pole. Ale myśl tam to jest troszeczkę inna, z kontekstu wynika, żeby umieć rozeznać, być tak doświadczonym, żeby umieć rozeznać, co jest dobre. Jest w życiu naszym pewien problem. Ja chciałbym wspomnieć, bo to zresztą jest zapisane, pewna taka myśl dla czasów brata Rasla. Mówi, że trzymaliśmy w ogrodzeniu krowę. Dawaliśmy jej najlepszą trawę, jaką uważaliśmy za stosowną. Ale ta krowa ciągle chciała iść za... Gdzie chciała iść? Za ogrodzenie. I czasami może być tak z nami. Mówi, nie chodź na inne pole. Ale zawsze się może wydawać, że na innym polu jest lepszy co? Pokarm. Zawsze. To się może tak wydawać. Ja tak zacząłem kiedyś o tej krowie, no i tak jak poczytałem, że ona ma coś 30 tysięcy czy coś kubków smakowych, to można sobie wyobrazić, jak ona się delektuje tą trawą. No myślę sobie dzisiaj, że człowiek ma dużo, dużo mniej tych kubków smakowych, a ta krowa naprawdę, ona się delektuje tą trawą, którą spożywa. I ona, pomimo, że tak dobrą dostawała, to ona ciągle myślała, bo tam któreś kubki smakowe mówiły, nie, tam będzie troszeczkę lepiej za tym ogrodzeniem. I tak jest podobnie z nami. No ja dokładnie nie pamiętam tych liczby,
ale dość duża liczba. I czasami jest tak z nami, że mamy ten pokarm, ale tego, on nam tak nie smakuje. Troszeczkę byśmy tutaj troszeczkę posmakowali nasze te kubki smakowe, też byśmy zaspokoili. Jak się zachować? Żebyśmy umieli zachować się, jak zachowała się Rut. Ja myślę, że żyjemy w czasie takim, że z jednej strony bardzo błogosławiony, z drugiej strony jest bardzo trudny. Przepływ informacji jest tak szybki, a złe rzeczy zawsze jeszcze z zdwojoną siłą się rozszerzają, że musimy być bardzo czujni, czy ten pokarm, który chcemy przyjść, jest dobry czy zły. Czy ten nurt, który może chce wspierać, bo wspieranie jest różne, bo my to zawsze mówimy, że wspieramy to pieniądzem. Nie. Czasami tylko swoim uczestnictwem możemy dane nurty wspierać. Ja się z tym nie zgadzam, ale ja tam co? A ja tam byłem. A ja tam będę. Ja wiem, że to źle, ale ja tam pojadę. Ale to z czasem spowszednieje zawsze się różnica między dobrem a czym? A złem. Dlatego mówi, doświadczajcie, co jest dobre, a co złe. Żeby mieć ten zmysł wyćwiczony, żebyśmy umieli rozeznać, co jest dobre, co złe, żyjąc w świecie zawirowań i niepokoju. I życzę wam, abyście umieli rozeznawać to i wybrać, co dobre, właściwe. A myślę, że Pan za to nagrodzi. Tej nagrody wam życzę, jak i sam pragnę. Dziękuję.